Ostatnio skupialiśmy się na fragmencie z listu do Efezjan. Przypomnę go. Mówiliśmy o Duchu Świętym. I fragment, który ostatnio czytaliśmy, brzmiał tak. W nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia. W nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności dla uwielbienia Jego chwały. I o tym rozmawialiśmy tydzień temu, o tym, że jesteśmy zapieczętowani, o tym, że jesteśmy odkupieni, o tym, że Duch jest w nas, więc jest z nami w naszym życiu, bez przerwy, jeśli jest w nas. Zobaczmy Dzieje Apostolskie, 10 rozdział. Dzieje 10. Dzieje 10:43. Temu wszyscy prorocy wydają świadectwo, że przez Jego imię każdy, kto w Niego wierzy, otrzyma przebaczenie grzechów. A gdy jeszcze Piotr mówił te słowa, Duch Święty stąpił na wszystkich słuchających tej mowy. I zdziwili się ci wierzący pochodzący z obrzezania, którzy przyszli z Piotrem, że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan. Jaką mamy tutaj sytuację? Sytuacja jest taka, że Piotr głosi. On już we wcześniejszych wersetach możemy czytać, co on mówił, ale on głosił Ewangelię. I myślę, że podsumowanie tego wszystkiego, co on głosił, jest właśnie w 43 wersecie. Temu wszyscy prorocy wydają świadectwo, że przez Jego imię, czyli przez imię Jezusa, każdy, kto w Niego wierzy, otrzyma przebaczenie grzechów. I potem czytamy, co się stało. W czasie, kiedy Piotr kończył mówić te słowa, to już w tym momencie Duch Święty stąpił na tych, którzy słuchali. Tak? Czytamy. Duch Święty stąpił na wszystkich słuchających tej mowy. I można sobie zadać pytanie. W takim razie, co, oni tylko usłyszeli i otrzymali Ducha Świętego? Nie. Czy tylko usłyszenie? Zobaczmy. Nie mamy tutaj wprost napisane, że oni uwierzyli, ale myślę, że możemy wyciągnąć taki wniosek na podstawie kilku rzeczy. Czytamy w 43 wersecie, że każdy, kto w Niego wierzy, otrzyma przebaczenie grzechów. Zobaczcie, przypomnę, co czytaliśmy tydzień temu i przypomniałem teraz z listu do Efezjan. Taki fragment. W nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Gdy uwierzyliście. Czytamy, że na nich stąpił Duch Święty. Zostali zapieczętowani Duchem Świętym. Mój wniosek? Uwierzyli, tak? Usłyszeli i uwierzyli. Zobaczmy też, porównajmy ten fragment z tym, co mamy w liście do Rzymian w 8 rozdziale. Tutaj może zakładka. List do Rzymian, 8 rozdział. Rzymian 8, pierwsze dwa wersety. Rzymian 8, 1. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Gdyż, teraz słuchajmy, prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Jeszcze raz powtórzę. Prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Tu czytamy, że duch życia uwolnił ich od grzechu. Można zrobić takie bardzo uproszczone równanie, czy otrzymanie ducha jest równe z odpuszczeniem grzechów. A we fragmencie, który czytaliśmy wcześniej, dowiadujemy się, że oni otrzymali ducha. Mój wniosek jest taki. Oni musieli uwierzyć i również zostały im odpuszczone w tym momencie grzechy. Piotr głosił im Słowo Boże, głosił im Ewangelię, głosił im dobrą nowinę, która jest w Jezusie Chrystusie. Każdy, kto w Niego wierzy, otrzyma przebaczenie grzechów. Czytaliśmy chyba 2 tygodnie temu wiele fragmentów, to było tydzień temu, o zapieczętowaniu, że ci, którzy uwierzą, mają odpuszczone grzechy i są zapieczętowani Duchem Świętym w tym momencie. Oni usłyszeli Ewangelię? Mój wniosek jest taki, że uwierzyli, zostały im przebaczone grzechy i na znak właśnie tego stąpił na nich Duch Święty. I co jest ciekawe, my, chrześcijanie, czytamy ten fragment, mówimy: jej, super, ludzie się nawrócili, słyszeli Ewangelię, poszli za tym, stąpił na nich Duch Święty, no happy end. A się okazuje, że niektórzy się tak nie ucieszyli. Czytamy w 45 wersecie. I zdziwili się ci wierzący, pochodzący z obrzezania, którzy przyszli z Piotrem, że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan. O! Dar Ducha Świętego został wylany także na pogan. W 44 czytamy, że Duch Święty stąpił na wszystkich słuchających tej mowy. O, ale to było głoszenie z mocą, nie? Wszyscy słuchający tej mowy nawrócili się. Wow, ale byśmy tego chcieli. Bardzo byśmy tego chcieli, nie? W Bożych rękach. Wszyscy. Nie pierwsze 15 osób. Ci, którzy stali najbliżej Piotra. Ci, którzy mieli najlepszą pozycję społeczną. Ci, którzy byli najmądrzejsi, najlepiej ubrani, czy najczystszej krwi z pokolenia tego, a tego. Nie. Wielu z nich, nawet czytamy, nie było Żydami. Byli poganami. Zdziwili się wierzący pochodzący z obrzezania, czyli Izraelici, którzy przyszli z Piotrem, że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan. Jeśli Duch wstąpił na pogan, to mi mówi, że również zbawienie jest dla pogan. A Duch jest jakby efektem tego, prawda? Tylko usłyszeć i uwierzyć, nic więcej. Nie trzeba mieć świetnego rodowodu ani nic takiego. Cieszę się, że możemy przeczytać w liście do Rzymian takie słowa. U Boga bowiem nie ma względu na osobę. I Duch również nie ma względu na osobę. Również w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich, w wersecie 34 możemy przeczytać podobne słowa. Dzieje Apostolskie 10:34. Wtedy Piotr otworzył usta i powiedział: prawdziwie dostrzegam, że Bóg nie ma względu na osoby. Bóg nie ma względu na osoby. Czy to nie jest świetna wiadomość dla wszystkich ludzi na świecie? Bo jeśli nie ma względu na osoby, to znaczy, że każdy się w tym mieści. Mama kiedyś mi opowiadała o moich przodkach i dowiedziałem się, że mamy od strony mamy trochę korzeni z Niemiec, trochę z Ukrainy, większość polskich, ale jeszcze pewnie dużo, dużo różnych innych mamy korzeni. Pewnie gdybyście się zagłębili w to wasze drzewo genealogiczne, można powiedzieć, 4-5 pokoleń do tyłu, 6, no to by się okazało, że macie z różnych kontynentów tak naprawdę DNA, można powiedzieć. I powiem wam tak, prawdopodobnie nie jesteście Izraelitami, Hebrajczykami czystej krwi. To jest bardzo wysoce prawdopodobne. No chyba, że ktoś ma jakieś ciemne, kręcone włosy, to wtedy może... O, Grzesiu ma ciemne włosy. Opalony. Ale... I pomyślcie sobie, ile wśród tych różnych narodów z naszych przodków, ile osób czciło różne bożki, ile osób miało jakieś różne dziwne tradycje, żyło po pogańsku. A co się okazuje, że Bóg na to nie patrzy i każdemu, kto uwierzy, daje ducha. Zobaczmy list. To jest tak, Tytus 3 rozdział. Tytus 3 rozdział, list do Tytusa 3. Tytus 3, 4 do 6. Tytus 3 rozdział, 4 werset. Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela względem ludzi, nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Czytamy o odnowieniu Ducha Świętego. Duch Święty, odnowiciel otrzymany przez Jezusa. Niezależnie od Twojego pochodzenia, niezależnie od mojego pochodzenia. Więc również poganie mogli otrzymać dar zbawienia i przyjąć Ducha Świętego. I tu pojawia się pytanie, co to dla nich oznaczało? I również, co to oznacza dla mnie i dla Ciebie? Chyba, że jesteś, jak mówiłem, Hebrajczykiem czystej krwi, to możesz się zastanawiać, czy może to jest inaczej. Ale nie, gwarantuję Ci, że każdy ma równy dostęp do Boga. Co otrzymanie Ducha oznacza dla pogan, czyli również dla nas? Ostatnio mówiliśmy o zapieczętowaniu, o tym, że mamy dzięki Duchowi gwarancję. On jest w nas, ale to trochę dotyczy bardziej rzeczy przyszłych. To jest gwarancja tego, co się stanie. Gwarancja tego, że w przyszłości trafimy tam, gdzie trafimy. Ale również Biblia mówi nam o tym, że Duch ma wpływ na nas tu i teraz. Nie tylko na rzeczy przyszłe, ale też na nasze teraźniejsze życie? Doczesne życie. Doczesne życie, tego słowa szukałem. Zobaczmy pierwszy list do Koryntian. Pierwszy Koryntian, drugi rozdział. I werset 12. Pierwszy Koryntian 2, 12 do 14. My zaś nie przyjęliśmy ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane. A o tym też mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, lecz których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe. Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo. Czyli od czego się dowiadujemy? Duch pomaga nam rozsądzać sprawy duchowe. Bez ducha nie jesteśmy w stanie rozsądzać spraw duchowych. Czytamy, że można przyjąć ducha Bożego albo ducha, który jest na świecie. I myślę, że to jest stan wyjściowy człowieka. Ma ducha, który jest na świecie, ale może mieć ducha, który jest z Boga, żeby wiedzieć, co jest, jak czytamy, które rzeczy są nam od Boga darowane. Czyli pozwala nam to dostrzegać Boże dary. Co za tym idzie, pomaga nam to być wdzięcznym, doceniać to, co otrzymaliśmy i również dobrze wybierać, czy to, co biorę, jest od Boga, czy nie. Czy bez ducha takie podejmowanie decyzji jest łatwe? Rozsądzenie, co jest od Boga, a co nie? Uważam, że nie. 13 i 14 werset. O tym też mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, lecz których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe. Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo. I myślę, że potwierdzeniem tych słów jest dowolna rozmowa z osobą zbawioną i niezbawioną. Kiedy próbujecie rozmawiać o Biblii z kimś, kto nie ma ducha, to bardzo często on jest tak zamknięty, mimo że próbuje być otwarty, ale po prostu to nie trafia. Nie trafia. Ale kiedy z bratem albo siostrą rozmawiasz na temat Słowa Bożego, to jest taka, można powiedzieć, nić porozumienia. Tak? Duch. To jest duch. To nie jest to, że my mamy wielkie umysły i teraz lepiej rozumiemy. Nie, to jest duch. Zobaczmy teraz Galacjan, 5 rozdział. i kiedy czytaliśmy o rzeczach, które są od Boga darowane, że to pomaga nam duch rozsądzać, to myślę, że uświadamiając sobie, ile rzeczy mamy od Ducha, powinniśmy być wdzięczni Mu za to. Między innymi za to, że pomaga nam zrozumieć Słowo. Galacjan 5 rozdział, werset 16. Mówię więc, postępujcie w duchu, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem pożąda na przekór duchowi, a duch na przekór ciału. Są one sobie przeciwne, tak, że nie możecie czynić tego, co chcecie. Lecz jeśli jesteście prowadzeni przez ducha, nie jesteście pod prawem. I co czytamy? Okazuje się, że duch jest w opozycji do ciała. Pożądają zupełnie przeciwko sobie, mają zupełnie inne cele. Wiecie, co jest najdziwniejsze? Że i duch, i ciało są jakby w jednym miejscu. Są w jednym miejscu i w dwójkę mają wpływ na to, jakie decyzje my podejmujemy. Co my robimy? I to jest jak chyba najbardziej niezgrane rodzeństwo na świecie. Bo chcą zupełnie innych rzeczy. Wczoraj miałem przyjemność patrzeć na zabawę Jonasza i Elizeusza. No i Jonasz to jest po prostu kopia Eliego. Eli bierze coś, no to Jojo też chce. I gdyby tak było z naszym duchem i ciałem, o jak pięknie by było. Gdyby nasze ciało chciało iść za tym, czego chce duch. Ale nie. To jest tak, jakby Elizeusz bawił się zabawką, a Jojo spojrzał i mówi, to jest najgorsza zabawka na świecie, ja tego nie chcę. Tak chce nasze ciało. W zupełnie drugą stronę. Zupełnie inaczej niż chce Duch Święty. I niestety nie da się zaspokoić i swojego ciała, i ducha. Trzeba za każdym razem decydować, w którą stronę idę, którą stronę wybieram. W Rzymian w 8 rozdziale możemy przeczytać takie słowa. Zamysł ciała to śmierć, ale zamysł ducha to życie i pokój. Zobaczcie, jak to się różni. Zamysł ciała to śmierć, zamysł ducha to życie i pokój. Zupełnie przeciwna rzecz. Śmierć i życie. I są w jednym miejscu, a tak inne cele. Ale duch ciągnie nas w dobrą stronę. Gdyby nie ten duch, którego zamysłem jest życie i pokój, to co ciągnęłoby nas w tę stronę? Powiem wam szczerze, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Nie ma chyba czegoś takiego, bądź kogoś takiego, kto mógłby nas ciągnąć do życia i pokoju w taki sposób, jak robi to Duch Święty. Nie mam alternatywy dla Ducha Świętego. W żadnym razie. Werset 18. Lecz jeśli jesteście prowadzeni przez Ducha, nie jesteście pod prawem. Można nie być pod prawem. Nie być pod prawem oznacza nie musieć ponieść konsekwencji przekroczenia tego prawa również, tak? Nie musisz mieć potępienia za niedoskonałość. Tylko pojawia się pytanie, czy chcesz mieć w sobie tego Ducha Bożego, żeby On prowadził ciebie? Jestem przekonany, że większość z nas podjęła słuszną decyzję i powiedziała tak Bogu, powiedziała tak Duchowi Świętemu. Jednak jest wiele osób na świecie, które jeszcze tego nie zrobiły i one niestety są pod prawem. Co to oznacza? Oznacza to, że czeka ich potępienie za ich niedoskonałości, za przekroczenie prawa, jeśli nie zmienią swojego stanu, jeśli nie przyjmą ducha. Zobaczmy też 5 rozdział, ale werset 19. Tutaj o czynach ciała, po tej jednej stronie barykady. W 19 wersecie czytamy tak. A znane są uczynki ciała, którymi są cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje, zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Ale lista. Ale długa lista. Powiem wam tak. Nikt rozsądny nie chciałby przebywać z kimś, kto się charakteryzuje tymi cechami. A taki jest zamysł ciała. Mojego i twojego ciała. Taki jest zamysł ciała. A zupełnie po drugiej stronie barykady mamy owoce ducha. 22 werset. miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Jak różne to jest. Zupełnie odmienne. I wyobraźcie sobie, że musielibyście iść przez to życie, życie na ziemi, nie mając ducha, nie mając tej równowagi. Wszystko tylko na jedną stronę, tylko ciało was ciągnie. To byłaby porażka. Bogu dzięki za ducha, który uzdalnia nas do tych rzeczy. Zobaczmy list do Efezjan, 4 rozdział. Efezjan 4:29. Bo czytaliśmy o uczynkach ciała i owocach ducha. To są dwie różne rzeczy i nie jest łatwo postępować według owoców ducha, prawda? Ale jako chrześcijanie chcemy się Bogu podobać. Myślę, że mogę to założyć. Efezjan 4:29-30. Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym. I nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Nie zasmucajcie Ducha Bożego. I wiele osób ma takie wyobrażenie o Duchu Świętym, czy ogólnie o Bogu, że to jest kat, że to jest oskarżyciel, który kiedy zostanie zasmucony, to będzie cię oskarżał, że jesteś zły, że jesteś taki, będzie cię potępiał. Ale okazuje się, że nie. To my mamy nie zasmucać Ducha Bożego. Jego celem nie jest potępienie, jego celem nie jest dołowanie, ale wręcz przeciwnie. Przeciwieństwo potępiania i dołowania myślę, że jest to pocieszenie. I dowiadujemy się ze Słowa Bożego, że Duch Święty jest pocieszycielem. O tym możemy przeczytać w kilku miejscach w Ewangelii do Jana. Ewangelii według świętego Jana. Czytamy tam, że Duch Prawdy jest pocieszycielem i Duch Święty jest pocieszycielem. To jest ten sam Duch. I On pomaga nam. Zobaczmy Rzymian 8 rozdział. Ewangelia do Jana. No, tego jeszcze nie było. Rzymian 8:26. Podobnie i Duch dopomaga naszej słabości. Duch dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Sam Duch robi to. Często w emocjach, w trudnych momentach, albo kiedy jesteśmy zmęczeni, przytłoczeni czymś, albo nie mamy sił, albo nie mamy słów, albo nawet czasami nie mamy chęci, żeby się modlić, bo jesteśmy tak targani emocjami. Ale czy to oznacza, że w tym momencie jesteśmy oddzieleni od Boga? Bo nie jesteśmy w stanie w jakimś momencie zwrócić się do Niego? Zgubiłem fragment, już znalazłem. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Tak czytamy. Nawet kiedy my zawodzimy. Myślę, że to jest odzwierciedlenie chrześcijaństwa. My zawodzimy, ale Bóg robi coś dobrego. My nie dajemy rady, ale On robi to za nas. Czy zawsze wiemy, za co się modlić? Zawsze znamy wolę Boga? Absolutnie nie. Ale Duch wstawia się za nami. I mimo tego, że tak często może zapominamy o Jego obecności, no bo nie widać Go, nie słychać, jest raczej cichy, prawda? To nie jest wcale słaby. Zobaczcie Ewangelię Łukasza. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział. Łukasza 4:14. Jezus zaś wrócił w mocy ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. I nauczał ich w synagogach, sławiony przez wszystkich. Czytamy, że Jezus wrócił po tym, jak był kuszony, w mocy ducha. Wrócił w mocy ducha I co zrobił? Poszedł nauczać. Wrócił w mocy ducha i poszedł nauczać. Ale jeśli duch ma moc i duch jest w nas, to jest chyba dla nas dobra wiadomość, że możemy mieć mocnego Ducha Świętego, prawda? Nie słabego, mocnego. Na co się to przekładało, żeby w mocy ducha? Nauczał. Nie siedział sam z tym, albo w gronie swoich uczniów, tylko szedł i nauczał. Szedł do ludzi, którzy potrzebowali usłyszeć Ewangelię, którzy potrzebowali usłyszeć dobrą nowinę. I on głosił, a oni słuchali. Czytamy, nauczał ich w synagogach, sławiony przez wszystkich. A w 14 wersecie, że wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. Jakie to musiało być nauczanie, że był sławiony przez wszystkich? Wiemy, że nie głosił Ewangelii sukcesu, jak można pomyśleć. Bo to jest chyba najprostszy sposób, żeby nauczać i być sławionym przez wszystkich. Ale Jezus nie głosił Ewangelii sukcesu. On mówił prawdę i był sławiony przez wszystkich, bo był w mocy ducha. Pytanie, czy bez ducha możliwe jest prawdziwe nauczanie? To jest dobre pytanie, myślę. Bo są osoby, które próbują. Są osoby, które głoszą, uważają, że są Bożymi sługami i nawet mówią ze Słowa Bożego, ale okazuje się w trakcie, że nie tylko ze Słowa Bożego, że dodają coś od siebie. I smutny przykład. Pójdźcie na mszę. Posłuchajcie kazania. Ostatnio słuchałem kazania, byłem przy pewnej okoliczności w kościele katolickim, słuchałem nauczania. Słuchałem kazania i mówię, o, Ewangelia, jak dobrze. Ludzie, którzy tutaj przyszli, mogą usłyszeć Ewangelię. Ale w pewnym momencie było, przestał mówić Ewangelię, zaczął dodawać coś od siebie. Ja mówię, dlaczego przestał? Dlaczego to zrobił? Był na dobrej drodze. Czy on nie widzi, że to jest zgodne ze Słowem Bożym, że to są słowa, które niosą nadzieję i to jest prawda, a to jest coś zupełnie innego? Co się okazuje? On nie ma ducha. Człowiek, który tam stał, nie miał ducha. Mówił to, co wydawało mu się odpowiednie na tę okoliczność. Smutna prawda, ale taka jest prawda. Myślę, że gdyby Duch Boży był tym księdzu, to ten ksiądz nie chciałby dodawać niczego od siebie. Gdyby poznał miłość Boga, nie musiałby do niej dodawać nic innego. Jeden muzyk chrześcijański w swojej piosence zawarł takie słowa. Najpierw trzeba coś przeżyć, by móc to szerzyć. Jeśli on z ambony szerzy coś, co nie jest czystą Ewangelią, to on niestety sam nie doświadczył czystej Ewangelii. I sam dodaje coś. Sam coś dodaje. Niestety. Dzieje 13 rozdział. Dzieje 13 rozdział, może trochę weselszy fragment. Dzieje 13:45. Dzieje 13:45. To będzie dłuższy fragment, bo przeczytamy do końca rozdziału. Tak dla kontekstu. Dzieje apostolskie 13:45. Kiedy Żydzi zobaczyli tłumy, pełni zawiści, sprzeciwiali się słowom Pawła, występując przeciwko nim i bluźniąc. A Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie, wam najpierw miało być zwiastowane Słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan. Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Kiedy poganie to usłyszeli, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a uwierzyli wszyscy, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego. A Słowo Pańskie rozchodziło się po całej krainie. Wow, super. Ale co się dzieje dalej? A Żydzi podburzali pobożne i poważane kobiety oraz znaczących obywateli miasta, wzniecali prześladowanie Pawła i Barnaby i wypędzili ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na nich pył ze swoich nóg, przyszli do Ikonium. Pewnie byli załamani, nie? Mieli misję do spełnienia, a tutaj ich tak zbysztali. Podburzyli ludzi przeciwko nim. I to ważnych obywateli, takich wpływowych, można by było powiedzieć na dzisiejsze czasy lokalnych polityków albo biznesmenów. Wygonili ich z miasta. Oni przyszli do Ikonium. Pewnie załamani, smutni. Nie. 52 werset mówi: uczniowie zaś byli pełni radości i Ducha Świętego. Oni byli pełni radości i Ducha Świętego. Mimo tych okoliczności, które w ogóle nie wydawały się być sprzyjające do radości. Czytamy, że oni byli pełni radości i Ducha Świętego. Pełni radości i pełni Ducha Świętego. I ciekawe jest to sformułowanie pełni Ducha Świętego. Myślę, że ciężko jest być napełnionym w 1/3 Duchem Świętym. Albo w połowie. Bo kiedy człowiek się nawraca, wtedy otrzymuje Ducha. I ani razu tutaj nie natknąłem się na nawrócenie w połowie. Nigdy nie natknąłem się tutaj na pokutę w 95% i zbawienie w 95%. Nie. A 0 albo 100%. 0 albo 100%. Apostołowie mieli swoje 100%. I mieli pełnię ducha i pełnię radości. Jeśli jesteś zbawiony, to też nie brakuje ci ducha. Masz pełny potencjał ducha do wykorzystania w swoim życiu, można powiedzieć. Tylko pytanie jest, czy dobrze tego używasz? Czy jesteś zawsze posłuszny, kiedy on prowadzi? Kiedy masz do podjęcia decyzję, pójść za ciałem czy za duchem? Myślę, że stąd może się brać takie myślenie, że można być częściowo napełnionym duchem. Ty możesz być częściowo posłuszny duchowi, ale duch jest w tobie. Cały duch w całym tobie, jeśli jesteś nawrócony. A to, czy ty w połowie idziesz za duchem, w połowie swoich decyzji, to już jest twoja sprawa i twój problem, jeśli nie decydujesz się iść za nim. Uczniowie zaś byli pełni radości i Ducha Świętego. Radość to jest jeden z owoców Ducha Świętego, o którym czytaliśmy w liście do Galacjan. I nie ma lepszego źródła radości niż sam Bóg. Biblia o tym mówi w kilku miejscach. Zobaczmy przykładowo Psalm 16. Kilka fragmentów o radości. Bo myślę, że radości w Panu nigdy dość. Kiedy przypominamy sobie, jak wielkie rzeczy On dla nas uczynił i uczyni. Radość, radość, radość. 16, 8 i 9. Stawiam Pana zawsze przed oczami. Skoro On jest po mojej prawicy, nie zachwieję się. Dlatego cieszy się moje serce i raduje się moja chwała, a moje ciało będzie spoczywać bezpiecznie. Można mieć radość ze stałości, która jest w Panu. Skoro On jest po mojej prawicy, nie zachwieje się. Wiem, że się nie zachwieje, bo jest Pan. Dlatego się cieszy moje serce i raduje się moja chwała. Dlatego się cieszę, bo mam stałość w kim? W Panu. W Panu. Teraz pierwsza Samuela. Pierwsza Samuela, drugi rozdział. Pierwsza Samuela 2, pierwszy werset. Znana modlitwa. Pierwsza Samuela 2:1. Wtedy Anna modliła się i powiedziała: moje serce raduje się w Panu, mój róg jest wywyższony w Panu. Moje usta szeroko otworzyły się przeciwko moim wrogom, gdyż raduje się z Twego zbawienia. Znowu, Pan. I Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, czyli nasz fragment, w którym przed chwilą byliśmy. 13:52. Uczniowie zaś byli pełni radości i Ducha Świętego. Zobaczcie, że prawdziwa radość ma zawsze wspólny mianownik. W Bożym Słowie prawdziwa radość ma jeden wspólny mianownik, którym jest Bóg. Jeśli chcesz być radosny, jeśli chcesz mieć radość, to służ Bogu. 52 werset. Oni wyszli po tym, jak służyli. Po tym, jak nauczali, jak głosili. I byli pełni radości i Ducha Świętego. I Bóg daje nam pomoc również do tego, żeby szerzyć Jego Słowo. Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział od 4 do 8 wersetu. Dzieje 4:8. 1:4:8. Dzieje 1:4:8. A gdy byli zebrani razem, nakazał im: nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Tak więc zebrani pytali go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraelowi? Lecz on im odpowiedział: nie do was należy znać czasy i pory, które Ojciec ustanowił swoją władzą. Ale przyjmijcie moc Ducha Świętego, który stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Przyjmijcie moc Ducha Świętego, który stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Wydaje mi się, że te dwie rzeczy nie bez powodu są wymienione jedna po drugiej. Czytamy o przyjęciu mocy Ducha Świętego. Następnie o szerzeniu Bożego Słowa. W takiej właśnie kolejności. Przyjmiecie Ducha i będziecie szerzyć Słowo. Taka kolejność. Z mocą Ducha. Na cały świat, kiedy myślę o byciu świadkami na całym świecie, oczywiście przychodzą mi na myśl dwie pewne rodziny z tym samym nazwiskiem, które ze Stanów do nas przyjechały, i myślę sobie: bez Ducha? Czy oni by się tutaj wybrali? Czy oni zdecydowaliby się być misjonarzami, polecieć na inny kontynent i tam zakładać kościół i służyć Bogu, gdyby nie mieli Ducha? To byłoby szaleństwo. To i tak jest szaleństwo, ale to jest dobre szaleństwo. Ale kto normalny zdecydowałby się porzucić to, co ma, i ruszyć w nieznane, żeby służyć Bogu? Normalny nikt. Ale ktoś, kto ma Ducha Bożego? Wtedy widać, to jest prowadzenie Bożego Ducha, że ty chcesz szerzyć, tak jak apostołowie, na krańce ziemi. Coś pięknego. I mamy tego samego Ducha, którego mieli apostołowie. On się nie zmienił. On się nie zestarzał, nie został wymieniony na innego. To jest ten sam Duch, którego mieli apostołowie, w którego mocy oni mieli iść na krańce ziemi i nauczać. I ty i ja, jeśli jesteśmy zbawieni, mamy tego samego Ducha. A bardzo często nie dajemy mu się prowadzić, tak jak dawali się prowadzić apostołowie, prawda? Jesteśmy oporni, bo to ciało nas ciągnie. I myślę, że w każdych czasach i u nich ciało ciągnęło ich, bo człowiek zawsze chce mieć wygodnie, zawsze chce mieć dobrze. I tak samo jest u nas, albo jeszcze bardziej. Dużo tracimy, jeśli nie idziemy za Nim. Oni byli posłuszni, mieli pełnię radości. Zobaczmy Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. Dzieje 9, 31. Tutaj czytamy o kościołach. Dzieje 9, 31. A tak kościoły w całej Judei, Galilei i Samarii cieszyły się pokojem, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, i rozrastały się przez pociechę Ducha Świętego. Wzrost i pocieszenie Kościoła przez Ducha Świętego. O tym się dowiadujemy. I jeśli nasz Kościół będzie się rozrastał, pociecha Ducha Świętego. Nie nasza zasługa, pociecha Ducha Świętego. I ciekawe jest to, że jest wiele kościołów w różnych miejscach, ale tak jak mówiłem, to jest ten sam jeden Duch. Zobaczcie list do Efezjan, 4 rozdział. To mówi nam na ten temat. Efezjan 4, 1-4. Efezjan 4, 1-4. Proszę więc was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani. Z całą pokorą, łagodnością i cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Starając się zachować jedność ducha w więzi pokoju. Jedno jest ciało i jeden duch. Jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. Jedno jest ciało i jeden duch. Cały Kościół ma jednego ducha. Nie tylko my lokalnie mamy tego samego ducha, ale wszystkie kościoły, wszyscy wierzący mają tego samego ducha. I to jest piękne, że nie ma czegoś takiego, że o, tam jest lepszy Duch Święty, tam jest gorszy, więc oni mają większy potencjał, a my mniejszy. Nie, wszyscy możemy mieć taki sam potencjał do służby Bogu, bo mamy tego samego ducha. Każdy z nas. I czytamy o tym, żeby zachować jedność. Starając się zachować jedność ducha w więzi pokoju, w trzecim wersecie czytamy. A to nie zawsze jest łatwe, nie? Kiedy inny wierzący cię irytuje, kiedy się z nim nie zgadzasz, kiedy, ojejku, podejmuje decyzje, których ty byś nigdy nie podjął, bo wydają ci się absurdalne i niedorzeczne. Ale pamiętaj, że on został zbawiony dzięki tej samej łasce, przez tego samego Jezusa Chrystusa i on ma tego samego ducha, którego masz ty. To jest twój brat i twoja siostra. Mimo tego, że jesteście inni, mimo tego, że się różnimy, starajcie się zachować jedność ducha w więzi pokoju, czytamy. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział. Łukasza 12. Łukasz 12, werset 11 i 12. Czytaliśmy już o tym, że apostołowie byli prześladowani i wygonieni z miasta. Prześladowania w życiu chrześcijan mają miejsce. Czytamy Łukasza 12, 11 i 12. A gdy będą was prowadzić do synagog, przełożonych i władz, nie martwcie się, jak i co macie odpowiedzieć na swoją obronę lub co macie mówić. Duch Święty bowiem nauczy was w tej godzinie, co macie mówić. Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co macie mówić. To wydaje się trochę szalone. Wiesz, że czeka cię coś? I nie możesz się na to przygotować. Musisz polegać na kimś innym. Chcesz kurczowo trzymać kierownicę, ale ty ją musisz puścić i ktoś inny musi ją przejąć. Jakie to jest trudne. A czytamy: nie martwcie się, jak i co macie odpowiedzieć. Nie martwcie się. Duch się o to zatroszczy. Duch Święty bowiem nauczy was w tej właśnie godzinie, co macie mówić w tej właśnie godzinie. I to jest trochę trudne, bo lubimy być przygotowani na różne sytuacje. Lubimy czuć taki komfort psychiczny, że okej, mamy rozwiązanie na tą sytuację, na tą sytuację, na tą. A okazuje się, że nie zawsze tak będzie. Nie zawsze możemy być na wszystko przygotowani. I dzięki Bogu, że mamy ducha na takie sytuacje. Duch Święty bowiem nauczy was w tej właśnie godzinie, co macie mówić w tym właśnie momencie, w którym będzie to potrzebne, kiedy On uzna, że potrzebujesz Jego słów. Nie wcześniej, nie później. Według Jego własnego planu. Jeszcze list Jakuba, 4 rozdział. Jakuba 4. Jakuba 4, 13, 15. 4, 13, 15. Bo my lubimy mieć własny plan, nie? Lubimy mieć wszystko poukładane. A Biblia mówi tak. Jakub 4, 13. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro udamy się do tego miasta i zatrzymamy się tam przez rok, będziemy handlować i osiągniemy zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest wasze życie? Doprawdy jest parą, która pojawia się na krótko, a potem znika. Zamiast tego powinniście mówić, jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, zrobimy to lub owo. To zupełnie zmienia postać rzeczy. Kiedy uświadamiasz sobie, że to nie od ciebie jest zależne to, jak się sprawy potoczą. Tak, masz jakiś wpływ, ale uwierz, że jeśli Bóg zechciałby inaczej, to twój wpływ przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Nawet jeśli będziesz się starał z całej siły zrobić coś, czego Bóg nie będzie chciał, to nie uda ci się. I to jest z jednej strony trudne, bo puszczasz kierownicę, ale z drugiej strony masz świadomość, że przejmie ją ktoś, kto zrobi to lepiej niż ty. Ktoś, kto zatroszczy się lepiej. Na podsumowanie jeszcze jeden fragment chciałbym przeczytać. To jest Ewangelia Jana. Już ostatni fragment. Jana 14, werset 16 i 17. Jan 14, 16, 17. Jezus mówi, a ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie. Jakie to jest zastanawiające. Zobaczcie, z wami przebywa, teraz z wami, nie czytamy jeszcze w was, ale z wami i w was będzie. Oni jeszcze nie znali Ducha, a był z nimi. O co chodzi? Wiecie, kto z nimi był? Jezus z nimi był. Jezus z nimi był. I później w nich będzie. W postaci Ducha. Duch Święty był z nimi obecny w Jezusie Chrystusie już wcześniej. Potem był w nich jako Duch Święty. I mimo tego, że wcześniej nie znali Ducha, to znali już Jezusa. Znali już Jezusa. I myślę, że piękne dla nich było to, kiedy sobie to uświadomili, że tak, Jezus w ciele odszedł, ale tak naprawdę został z nimi. Nie tylko z nimi, ale w nich, jak czytamy. Z wami przebywa i w was będzie Pocieszyciel. Werset 23 tego samego rozdziału. Jezus mu odpowiedział, jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go umiłuje i przyjdziemy do niego i u niego zamieszkamy. Czytamy, kilka wersetów wcześniej przypomnę, zapowiedź tego, że przyjdzie Pocieszyciel, przyjdzie Duch, będzie w nich. I również czytamy, Jezus mówi, ja i mój Ojciec przyjdziemy i zamieszkamy. Jezus i Ojciec zamieszkają w postaci Ducha w nich. I to jest coś, co się nie mieści w głowie, że Bóg może być w człowieku. I Jezus, Bóg w ciele, który stąpał po ziemi, również może być w nas. Wow. Przypomnę tylko na koniec to, co mówiliśmy przez te trzy nauczania. Każdy zbawiony ma w sobie Ducha. Ducha, który jest Bogiem. I ten Duch jest tożsamy z Ojcem i Synem, tak jak czytaliśmy teraz. Dzieje się to, czyli pozyskanie Ducha dzieje się przez wiarę. Nie przez uczynki, nie przez prawo i tym bardziej nie przez pieniądze. Daru Bożego nie da się kupić, czytaliśmy. I Duch, który jest w człowieku, jest gwarancją zbawienia, gwarancją odpuszczenia grzechów, czystości, wieczności z Bogiem. I to dotyczy pogranicza teraz i przyszłości, wieczności. Ale pomaga też nam w życiu na ziemi, w rozsądzaniu spraw duchowych. Pomaga swoją mocą, daje wzrost Kościołowi, pociesza, daje słowa, daje zrozumienie Słowa Bożego. I cóż, zostaje nam tylko dziękować Bogu za to, że nie jesteśmy sami. Dziękować Bogu za to, że mamy Jego Ducha w sobie. Ducha Jego i Jego Syna. Pocieszyciela, który jest w nas. Amen.